Czesław Bielecki. Jest alternatywa. Każdy wie tyle, ile wiedzieć chce, szczególnie w polityce. Wydawnictwo Poltekst. Czyta autor. Mieć alternatywę. Między rokiem 1979 a 1989 Polakom udało się dokonać rzeczy dla innych niewyobrażalnej. Ruszyliśmy z miejsca głaz komunizmu, który przygniatał ludzkość przez kilkadziesiąt lat. W skali globalnej było to z pewnością największe polskie zwycięstwo w historii. Kiedy stałem w 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie i usłyszałem dwukrotnie powtórzone: niech zstąpi duch twój, niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Miałem nieodparte poczucie, że papież domaga się cudu. I cud się stał. Dokonaliśmy tego, co innym narodom, także naszym wielkim sąsiadom, Niemcom i Rosji, wydawało się niemożliwe. W swoim, zdawałoby się, szaleńczym odruchu wolności, Polacy nie chcieli uznać, że są w sytuacji bez wyjścia, że nie ma alternatywy dla beznadziejnego systemu, który dławi i skazuje na nijakość, że jeśli w ogóle coś można wybierać, to tylko mniejsze zło. Opór przeciw zniewoleniu, cenzurze, opresji oznaczał opowiedzenie się za wolnością wyboru, za alternatywnymi celami, za ustrojem, który pozwoli je formułować, wyrażać publicznie, głosować za i przeciw. Ta książka jest o rzeczach już jak najbardziej możliwych, których nie zdołaliśmy zrobić przez 25 lat po 4 czerwca 1989 roku. O rzeczach, bez których nasza wolność i nasza niepodległość są kruche i niepewne. Nikt nie zdejmie z nas odpowiedzialności za rzeczy wspólne, res publice, za nasz świat, Polskę, w Europie słabszej niż kiedykolwiek. Trzecia Rzeczpospolita trwa już dłużej niż druga. Brak zmysłu państwowego w naszym życiu zaczyna przypominać zmierzch tej pierwszej. Zdawałoby się, wszyscy uczyliśmy się z tych samych podręczników, a jednak pobrane nauki polityczne są bardzo różne. Przecież nasi przodkowie, którzy przeżywali saskie ostatki, nie wiedzieli, że to ostatki. Ich potomkowie z oświeceniowym entuzjazmem uczestniczyli w obiadach czwartkowych u króla Stasia i też nie wiedzieli, że to ostatni polski król. Jeśli teraz Polska upadnie, co nie znaczy, że zginie, bo przecież nie zginie, kiedy my żyjemy. Stać się to może bez jednego wystrzału, ba, nawet bez zmiany nazwy państwa. Wszak byliśmy nadal Królestwem Polskim, gdy wchłonęło nas Imperium Rosyjskie. Obserwując nieznośną lekkość bytu kolejnych rządów, utwierdzam się w przekonaniu, że Homo Sovieticus odchodzi wprawdzie w przeszłość, ale powraca Homo Polonicus. Coraz trudniej się łudzić, wystarczy, że wymrą pokolenia skażone zniewoleniem. Dziejąca się na naszych oczach historia nie daje nam tyle czasu. A wiemy, że beztroskie lata nierządu mogą o dekady poprzedzić upadek państwowości. Na razie 2 miliony Polaków szukają szczęścia poza wolną ojczyzną. Polska administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, obrona narodowa i podstawa, system edukacji nie gwarantują nam odpowiedniego miejsca w Europie. Nie jesteśmy tak mali i słabi, aby nikt się nami nie kłopotał, ani na tyle silni, aby nie opłacało się nas zwasalizować. W świecie globalnych współzależności tym bardziej, a nie tym mniej, trzeba dbać o potencjał własnej niepodległości, o siłę gospodarki, formacji obronnych, instytucji politycznych. Zanim przedstawię wybory, przed którymi moim zdaniem stoimy, pokażę sploty problemów i fałszywe alternatywy. To one tworzą tło wydarzeń. To są korzenie dzisiejszego imposybilizmu. Będę się zastanawiał, jak, zachowując tożsamość, przezwyciężyć naszą mentalność. To ona prowadzi do notorycznego marnowania kapitału ludzkiego i intelektualnego, a w konsekwencji do przegrywania zwycięstw. Im bardziej będzie zanikać w Europie przywiązanie do wolności jako odpowiedzialności za siebie i swój naród, tym bardziej, trawestując Donalda Tuska, będziemy musieli chronić polskość i tę naszą nienormalność. To dzięki naszej nienormalności zachowaliśmy myśl niepodległościową i jako pierwsi wybiliśmy się na niepodległość w roku 1989. III Rzeczpospolita nie zrealizowała dotąd żadnego całościowego projektu na miarę miasta i portów Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, czy choćby powojennej odbudowy warszawskiej Starówki. Nasza wschodnia flanka to wciąż Polska B, bez porządnych dróg i kolei, jakby zabór rosyjski nie skończył się równo 100 lat temu. Byliśmy liderami przemian w jednoczącej się Europie. Dziś jesteśmy maruderami we wprowadzaniu reform, tyleż niezbędnych, co oczywistych, i kieruje nami najstarsza po greckiej klasa polityczna. Potrzebujemy alternatywnej wizji. Najpierw duchowej i intelektualnej, potem politycznej. Żeby zmienić Polskę, uzdrowić nasze życie, trzeba odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, jak i dlaczego znaleźliśmy się w punkcie krytycznym. Unikać złudzeń entuzjasty i emocji czarnowidza. Na pytanie, co robić, odpowiadam na końcu książki. Każdy na górze i na dole drabiny społecznej może przydać się w wykonywaniu tych 5 najważniejszych zadań, tyleż prywatnych, co publicznych. Łączę cele z kryteriami. Myślę jednak, że dopiero rozważenie przeszkód, które stoją na naszej drodze, pozwoli docenić sens końcowego credo.